Analizujemy ewolucję nowoczesnego systemu bankowego. Nie wywodzi się on z oficjalnych dekretów państwowych, lecz z rzemieślniczej praktyki londyńskich złotników. Przejście od fizycznego kruszcu do pieniądza papierowego było w istocie procesem transformacji materialnej wartości w relacyjny system zaufania. Oparto go na innowacjach, takich jak rachunki bieżące i rezerwa cząstkowa. Tu jednak pojawia się dramatyczny paradoks. Ta sama elastyczność, która napędzała handel i rozwój gospodarczy, stworzyła niebezpieczną zależność między prywatnymi depozytami a arbitralną władzą monarchy. Kluczowym punktem zwrotnym stał się krach z 1672 roku, znany jako Stop on the Exchequer. Obnażył on kruchość systemu opartego wyłącznie na osobistej reputacji bankierów i królewskich obietnicach. Wnioski płynące z tej katastrofy są jednoznaczne. Stabilność finansowa wymaga przejścia od zaufania interpersonalnego do zaufania instytucjonalnego. Oznacza to stworzenie sformalizowanych gwarancji prawnych oraz nadzoru państwowego, co ostatecznie doprowadziło do powstania Banku Anglii jako fundamentu nowoczesnego długu publicznego. Historia angielskiej bankowości nie zaczyna się w marmurowych salach banku centralnego, lecz w warsztacie złotnika. Złotnik początkowo był jedynie rzemieślnikiem, jednak posiadanie bezpiecznego skarbca dało mu przewagę nad kupcami. Kto przyjmował monety na przechowanie i wystawiał pokwitowanie, mógł niepostrzeżenie przesunąć granicę między depozytem a kredytem. Przed 1694 rokiem bankowość w Anglii koncentrowała się wokół londyńskich złotników. Depozyt przestał być rzeczą leżącą w skrzyni, a stał się zobowiązaniem. Najpierw pojawiło się bombardowanie, później era tzw. running CAS. To przejście od statycznego przechowania do dynamicznego rachunku sprawiło, że pieniądz nie musiał już fizycznie przechodzić z ręki do ręki, lecz mógł krążyć w księdze jako zapis. W tym miejscu rodzi się pierwsza wielka maksyma nowoczesności, że zaufanie krąży szybciej niż moneta. Wartość przestała być wyłącznie ciężarem kruszcu, a stała się relacją między emitentem a wspólnotą. Kluczowa okazała się klauzula na okaziciela. Dług został zdepersonalizowany i zaczął krążyć jak rzecz. To był moment narodzin pieniądza papierowego jako społecznego nośnika zaufania. Złotnicy umożliwili rozwój handlu i kredytu, lecz stworzyli system, w którym obietnica rozmnażała się szybciej niż kruszec. Odkryli bowiem, że deponenci nie przychodzą po pieniądze jednocześnie. Tak narodził się system rezerwy cząstkowej. Mechanizm, w którym ten sam pieniądz istnieje jako roszczenie klienta i kapitał pożyczony komuś innemu. W XVII wieku była to konstrukcja ryzykowna. Badania Stephena Quinna dowodzą, że przed powstaniem Banku Anglii złotnicy pełnili już wszystkie funkcje współczesnego banku. Państwo nie stworzyło bankowości z niczego. Ono jedynie przejęło przestrzeń zbudowaną przez prywatnych rzemieślników i wprzęgło ją w logikę długu publicznego. W tamtej epoce wiarygodność miała twarz i reputację w gildii złotników. Wczesna bankowość była zatem architekturą relacji. Gdy wszystko działało, papier napędzał handel szybciej niż kruszec. Gdy jednak zaufanie pękało, stawał się makulaturą. W tym tkwi dramatyzm narodzin bankowości. Nie był to marsz ku racjonalności, lecz seria ryzykownych eksperymentów z obietnicą. Złotnicy odkryli, że tak zwane powietrze społeczne, reputacja i wiara w wypłacalność, może unieść ciężar złotej monety. Rezerwa cząstkowa to w istocie sztuka pożyczania tego, czego nie ma w skarbcu. Prawdziwa rewolucja zaczęła się wtedy, gdy bankier zrozumiał, że pieniądz może funkcjonować nie tylko jako metal, lecz jako oczekiwanie wypłaty. System opierał się na prostej obserwacji: nie wszyscy deponenci zgłoszą się po swoje środki jednocześnie. Skoro tylko część depozytów była potrzebna do bieżących wypłat, resztę można było pożyczyć. Tak zrodziła się kreacja pieniądza bankowego. Bankier odkrył, że można zwiększyć siłę nabywczą w gospodarce bez zwiększania ilości kruszcu. Masa złota zostaje społecznie rozciągnięta, nie przez magię, lecz przez rachunkowość i zaufanie. Bank utrzymuje część środków jako rezerwę, a resztę angażuje w kredyty lub inwestycje. W stabilnych warunkach system działa znakomicie, zamieniając bezczynny kruszec w pracujący kapitał. Problem polega na tym, że ta pompa płynności działa tylko dopóki wszyscy nie spróbują jednocześnie sprawdzić, ile naprawdę jest w niej wody. Tę samą praktykę można interpretować jako postęp, ryzyko, nadużycie lub konieczność. W zwykły dzień handlowy skrypt dłużny jest wygodą, w dniu paniki staje się podejrzanym papierem. Rezerwa cząstkowa zmieniła sposób postrzegania własności. W systemie bankowym stała się ona relacyjna. Posiadam środki, ponieważ ktoś wiarygodny jest mi je winien. To jeden z wielkich aktów założycielskich kapitalizmu. Własność przestaje być rzeczą, staje się roszczeniem. Złotnik bankier stał się architektem nowej czasowości gospodarczej. Kredyt bankowy uruchamiał przyszłość. Gospodarka mogła rosnąć, gdyż nie musiała czekać na fizyczny transport złota. Bankowość jest instytucjonalną sztuką opanowywania przyszłości. Skoro bankier pożycza pieniądze, których nie trzyma w całości w skarbcach, musi zarządzać płynnością. Wypłacalność i płynność to dwie różne kwestie. To napięcie stanowi samo serce bankowości. Złotnik mógł być bogaty na papierze, a mimo to upaść, jeśli zbyt wielu deponentów jednocześnie zażądało wypłaty. Run na bank jest momentem, w którym społeczeństwo odmawia dalszej gry w zaufanie. Bank nie przegrywa z brakiem majątku, lecz z brakiem czasu. Panika kompresuje przyszłość do jednego poranka. Pieniądz papierowy działa tak długo, jak długo ludzie wierzą w możliwość jego wymiany. W XVII wieku nie znano jeszcze banków centralnych. Odpowiedzią złotników na brak płynności była reputacja i sieć powiązań. Prestiż działał jak kapitał regulacyjny. Gdy pożyczkobiorcą było państwo, ryzyko stawało się systemowe. Złotnicy zarabiali na różnicy między oprocentowaniem dla deponentów a wyższymi odsetkami od korony. Prywatne oszczędności Londyńczyków stawały się zakładnikami królewskiej polityki wojennej. Klient wierzył, że pieniądze spoczywają u złotnika. W rzeczywistości posiadał roszczenie wobec bankiera, ten zaś roszczenie wobec króla. Bankowość rodzi się tu jako pośrednik między prywatnym zaufaniem a publicznym długiem. Rezerwa cząstkowa w połączeniu z kredytowaniem państwa stworzyła układ o ogromnej sile i równie ogromnej kruchości. System zależał od wiary, że państwo spłaci zobowiązania, a deponenci nie spanikują. Dlatego Stop on the Exchequer z 1672 roku był testem całej konstrukcji. Król uderzył w krwiobieg zaufania. Pieniądz bankowy jest skuteczny, dopóki wspólnota uznaje opowieść o jego wymienialności. Bank jest stabilny nie dlatego, że posiada wszystko, lecz dlatego, że większość ludzi nie pyta jednocześnie, czy rzeczywiście wszystko tam jest. Tu kończy się niewinna faza historii. Z warsztatu złotnika wyłonił się bank, z pokwitowania pieniądz papierowy, a z depozytu kredyt. A z długu publicznego głęboka zależność między rynkiem a państwem. Czas przejść do międzybankowego systemu rozliczeń. To była tak zwana prywatna republika papierów, której konkurenci musieli współpracować, aby ich własne skrypty nie zamieniły się w śmieci. Rezerwa cząstkowa była silnikiem wczesnej bankowości, system rozliczeń zaś jej układem krążenia. Dzięki niemu skrypty dłużne stały się prywatnym pieniądzem papierowym, który mógł regulować zobowiązania między kupcami i skracać drogę od długu do płatności. W tej sieci zaufanie przestało być cechą osobistej reputacji, stało się infrastrukturą. XVII-wieczny Londyn nie miał banku centralnego ani państwowego nadzoru. Złotnicy wypracowali zdecentralizowany mechanizm, przyjmowali skrypty konkurentów i regulowali jedynie ostateczne saldo w gotówce. Zamiast przenosić kruszec, przenosili informacje o długu. To początek nowoczesności. Mniej metalu, więcej zapisu. Wartość papieru wynikała z pozycji bankiera w sieci. Była to wspólnota interesów. Każdy wiedział, że jeśli odmówi przyjęcia cudzego skryptu, inni zrobią to samo z jego papierami. Taki odwet sparaliżowałby klientów i zniszczył reputację. Wystarczy rozumieć cenę zerwania reguł. Rozliczając papiery rywali, bankierzy zyskiwali wgląd w ich płynność i skalę zobowiązań. Praktyka rozliczeń pełniła funkcję nieformalnego audytu. Kto emitował zbyt wiele papieru lub miał problemy z wypłatami, stawał się widoczny dla reszty środowiska. Dawna historiografia przypisywała Edwardowi Blackwellowi rolę wczesnego banku centralnego. Późniejsze badania skorygowały ten obraz. Nie chodziło o jednego rozliczyciela, lecz o sieć praktyk między złotnikami bankierami. Nowoczesność finansowa wyłoniła się z powtarzalnych procedur. Były one niezwykle szybkie. Ponad 90% skryptów rozliczano w ciągu jednego tygodnia. To dowód, że prywatny pieniądz papierowy był intensywnie wykorzystywaną technologią płatniczą. Londyński handel budował własny system obiegu oparty na szybkości i kompensacji. Kompensacja to jeden z cichych wynalazków cywilizacji. Jeśli dwie strony są sobie wzajemnie winne pieniądze, uznają zobowiązania i płacą jedynie różnice. Zmniejsza to ilość potrzebnej gotówki i ryzyko transportu. XVII-wieczny złotnik nie miał komputera, ale jego księga stawała się maszyną do redukcji zbędnego ruchu pieniądza. System ten był jednak elitarny. Usługi bankowe były dostępne dla ludzi kapitału, kupców, arystokracji i właścicieli ziemskich. Bankowość koncentrowała się w Londynie wokół City oraz Lombard Street. Międzybankowy clearing opierał się na honorowaniu zobowiązań. Wymuszało to dyscyplinę emisji. Nie można było w nieskończoność produkować papierowych obietnic, gdy rynek codziennie sprawdzał ich obieg. Brakowało nadzoru państwowego, ale istniała presja konkurentów i deponentów. System ten odsłaniał jednak kruchość prywatnej samoregulacji. W obliczu paniki sieć zaczyna przenosić nieufność. Międzybankowy system rozliczeń był osiągnięciem praktycznej inteligencji rynku, a nie dowodem na jego wieczną stabilność. Rozliczenia bilateralne redukowały zapotrzebowanie na kruszec, lecz nie eliminowały żądań gotówki. Reputacja zastępowała nadzór, ale nie powstrzymała monarchów przed zawieszeniem spłat. W tej perspektywie widać głębszy sens powstania Banku Anglii. Instytucja ta nie narodziła się z braku systemu, lecz dlatego, że model prywatny był zbyt podatny na wstrząsy i dług publiczny. Państwo przejęło technologię zaufania stworzoną przez rynek i nadało jej monopolistyczną formę. Kluczowym sprawdzianem starego systemu było kredytowanie korony. Bankierzy z City finansowali wojny w nadziei na ogromne zyski. Wszystko zmieniło się 1 stycznia 1672 roku. Król Karol II przypomniał finansistom starą prawdę. Suweren, który nie ma pieniędzy, nadal ma decyzję. System prywatnego zaufania okazał się zbyt kruchy, gdy jego największym dłużnikiem stało się państwo. W XVII wieku w Londynie zarysował się fundamentalny konflikt. Złotnicy przestali być jedynie strażnikami pieniędzy. Stali się pośrednikami między oszczędnościami społeczeństwa a machiną wojenną monarchii. Państwo potrzebowało środków natychmiast, podczas gdy podatki wpływały powoli i nieregularnie. Tak powstał prywatny kredyt, pomost między przyszłym podatkiem a bieżącą wojną. Złotnicy przyjmowali depozyty od klientów, a następnie pożyczali te środki koronie na wyższy procent. Prywatny depozyt przekształcał się w królewskie zobowiązanie. Bankierzy dyskontowali również tak zwane talli es, drewniane karby potwierdzające wierzytelność wobec państwa. Złotnik wypłacał gotówkę od ręki, potrącając dyskonto, a sam oczekiwał na spłatę od państwa. Złotnik stał się alchemikiem płynności. Nie zamieniał ołowiu w złoto, lecz opóźnioną należność w natychmiastowy pieniądz. Dług publiczny przestał być relacją osobistą między władcą a wierzycielem i stał się przedmiotem obrotu rynkowego. W 1665 roku Sir George Downing próbował uniezależnić koronę od złotników. Wprowadził polecenia skarbowe z oprocentowaniem 6%. Miała to być demokratyzacja kredytu publicznego, lecz reforma nie wyeliminowała bankierów. Epizod ten odsłania trwałe prawo instytucjonalne. Samo stworzenie instrumentu finansowego nie oznacza jeszcze stworzenia rynku. Sytuację pogorszyło wprowadzenie w 1667 roku zleceń powierniczych. Nie posiadały one już zabezpieczenia w konkretnych podatkach, lecz opierały się na obietnicy przyszłych dochodów. Było to przejście do modelu opartego na politycznej wierze. Bankierzy coraz głębiej angażowali środki deponentów w zobowiązania państwowe. W rzeczywistości była to bomba z opóźnionym zapłonem. Prywatny bankier stał się elementem aparatu wojennego, finansując politykę, która mogła go później zniszczyć. Tak powstaje paradoks bankiera państwowego długu. Im bardziej jest potrzebny władzy, tym silniej staje się od niej zależny. Klienci banków nie zawsze rozumieli swoją sytuację. Widzieli wygodę rozliczeń, lecz nie wiedzieli, że ich środki pracują w długu państwowym. Problem pojawiał się w chwili kryzysu. Bankier był dłużnikiem klienta, lecz państwo było dłużnikiem bankiera. Jeśli państwo wstrzymywało płatność, łańcuch zaufania pękał. Kredytowanie korony to narodziny nowoczesnego problemu systemowego. Prywatna transakcja przestaje być prywatna, gdy obejmuje cały obieg płatniczy. Bankier pożyczający królowi ryzykuje suwerenność dłużnika. Kupca można pozwać, króla można jedynie błagać. W październiku 1671 roku złotnicy odmówili królowi kolejnej pożyczki. W styczniu 1672 roku król ogłosił stop on the exchequer, zawieszenie wypłat ze skarbu. Było to uderzenie w fundamenty systemu kredytowego i złamanie hierarchii obietnic. Dług państwa to kontrakt z podmiotem, który ma pełną władzę nad własną wypłacalnością. W latach 60. i 70. XVII wieku Anglia dopiero uczyła się tej lekcji. Zapłaciła za nią upadkiem całego pokolenia bankierów. Złotnicy nie byli niewinnymi ofiarami. Zarabiali na wysokich odsetkach i przerzucali ryzyko długu państwowego na deponentów. Korona z kolei działała w realiach chronicznego deficytu i międzynarodowej rywalizacji. Nowoczesne finanse nie narodziły się z moralnej czystości, lecz z konfliktu interesów, chciwości i potrzeby prowadzenia wojen. W tej perspektywie Stop on the Exchequer z 1672 roku nie był nagłym zaskoczeniem, lecz konsekwencją przeciążenia systemu. Gdy wojna zwiększyła potrzeby, a złotnicy odmówili kredytowania, kanał finansowania został zablokowany. 2 stycznia 1672 roku Karol II ogłosił zawieszenie wypłat ze skarbu. Był to akt politycznej przemocy wobec systemu kredytowego. Formalnie ruch ten miał charakter czasowy, w praktyce jednak przekierowano środki na działania wojenne. Decyzja Karola II uderzyła w samo serce modelu złotników i bankierów. Przyjmowali oni depozyty, utrzymywali rezerwy cząstkowe, emitowali skrypty dłużne, a znaczną część aktywów lokowali w wierzytelnościach wobec korony. W chwili królewskiego zawieszenia płatności te zasoby zostały zamrożone. Raport z 1676 roku wskazywał, że złotnicy posiadali aż 97,5% całego niespłaconego długu publicznego, opiewającego na ponad 1 280 000 funtów. To był systemowy zator w krwiobiegu finansów. Reakcją rynku była panika. Deponenci zaczęli żądać zwrotu pieniędzy, co doprowadziło do runu na banki. System rezerwy cząstkowej nie wytrzymuje jednoczesnych wypłat. Skrypty dłużne złotników zaczęły tracić akceptację. Gdy bankierzy nie mogli odzyskać środków od korony, ich papiery stały się podejrzane. Bankierzy upadali, ponieważ ich model biznesowy został nierozerwalnie spleciony z wypłacalnością państwa. Spośród 13 wielkich bankierów aż 9 ogłosiło upadłość przed końcem stulecia. Wśród nich znaleźli się Edward Blackwell w 1682 roku oraz Robert Weiner w 1684 roku. Upadek bankierów oznaczał dramat ich klientów. W systemie bez gwarancji depozytów deponent był wystawiony na logikę bankructwa. Złotnicy budowali potęgę na długu korony, wierząc, że bycie niezbędnym chroni przed poświęceniem. Państwo Stuartów funkcjonowało w realiach wojny i chronicznego niedoboru środków. Przypadek z 1672 roku uczy nas, jeden nowoczesny dług publiczny nie może opierać się na osobistej woli monarchy. W połowie lat 70. XVII wieku wypracowano ugodę. Korona zaczęła wypłacać 6% odsetek rocznie z dochodów z akcyzy. Z katastrofy wyłaniał się zalążek nowoczesnego długu narodowego. To prowadziło do powołania Banku Anglii w 1694 roku. Znaczenie tego rozstrzygnięcia było kluczowe. Potwierdziło ono, że pożyczki zaciągane przez państwo muszą podlegać ochronie prawnej analogicznej do zobowiązań prywatnych. Władca został trwale pozbawiony prawa do arbitralnego zawieszania długów, a system rozliczeń wpisano w ramy ustawodawstwa. Nowoczesne finanse wymagają bowiem przede wszystkim wiarygodności egzekucyjnej. Wiarygodność państwa to cena długu. Państwo prawne pożycza taniej niż państwo kaprysu, ponieważ wierzyciele nie muszą doliczać do odsetek kosztu królewskiego humoru. Po rewolucji finansowej zaczęła kształtować się zasada, że dług publiczny musi być instytucjonalnie chroniony i przewidywalny. W Anglii zaczęto budować mechanizmy, które uczyniły dług zobowiązaniem państwa jako trwałej osoby prawno-politycznej. Krach 1672 roku stał się aktem założycielskim nowoczesnej konstytucji finansowej. Z ruin złotników wyłania się zasada, że wiarygodność wymaga ograniczenia politycznej arbitralności. Kredyt jest wiarą w ciągłość. Kiedy władza tę ciągłość przerywa, niszczy nie tylko kontrakt, lecz i czas gospodarki. System przeszedł od zaufania osobistego do instytucjonalnego. W nowoczesnej gospodarce ufamy procedurze, ustawie lub bankowi centralnemu. Nieprzypadkowo chwalebna rewolucja 1688 roku i powołanie Banku Anglii w 1694 roku następują po doświadczeniu krachu. Rewolucja finansowa była odpowiedzią na traumę niewiarygodnego państwa. Najgłębsza lekcja brzmi, że zaufanie musi mieć instytucjonalny kręgosłup. Bankowość narodziła się z odkrycia, że powietrze społeczne, czyli wiara w obietnice, może unieść ciężar złota. Historia uczy jednak, że to powietrze bywa zdradliwe. Czy dzisiejsze cyfrowe systemy finansowe, choć pozbawione fizycznych skarbców złotników, nie są jedynie bardziej wyrafinowaną wersją tej samej gry w zaufanie? Być może największym paradoksem pieniądza jest to, że im bardziej staje się on abstrakcyjny i instytucjonalny, tym silniej wciąż zależy od jednej pierwotnej wiary, w to, że obietnica zostanie dotrzymana.